Zygmunt był zadowolony, kiedy się dowiedział, że sanatorium przydzieliło mu miejsce w jednoosobowym pokoju, a jeszcze bardziej się ucieszył, gdy po przyjeździe zobaczył, że na miejscu są lodówka, telewizor, radio z budzikiem, a nawet czajnik elektryczny. Jedyne, na co mógł narzekać, to łóżko.
Że pojedyncze to oczywiste, no, ale mogłoby być szersze. Nie będzie za wygodnie. No, co tu zrobić? Chyba nic nie wymyślę. Chyba, że na podłodze. No, ale kołdra jedna. Zresztą jakoś tak... Nie, to odpada.
Sam by się na wąskim łóżku zmieścił bez problemu. Jednak przecież nie zamierzał przez 21 dni mieszkać, a zwłaszcza nocować w tej jedynce samotnie. Ale o tym wiedziały tylko dwie osoby. On i Janina. Janina również przyjechała do Buzka-Zdroju w tym samym czasie, by korzystać z zabiegów leczniczych w sanatorium Włókniarz, tyle że w odróżnieniu od Zygmunta, któremu koszty kuracji pokrywał Narodowy Fundusz Zdrowia, za leczenie zapłaciła z własnej kieszeni.
Zgosiu, tak pięknie zgrały nam się terminy. Teraz tylko podzwonię i zamówię sobie jakąś kwaterę. No chyba nie powinno być z tym jakichś problemów.
Kochanie, nie. Mam lepszy pomysł. Po co masz wydawać niepotrzebnie pieniądze? Przecież dostałem jedynkę. Zamieszkasz ze mną? Wyobrażasz sobie? Tak prawdę mówiąc, nie będziemy musieli się spotykać, bo po prostu cały czas będziemy razem. Co ty na to?
Janina co prawda chciała wykupić noclegi na prywatnej kwaterze gdzieś w cichym zakątku Buzka, lecz Zygmunt, z natury człowiek oszczędny, wpadł na ów genialny w swej prostocie pomysł, by zamieszkali razem w jego jedynce, bo gwoli ścisłości Zygmuntem nie kierowały wyłącznie pobudki ekonomiczne, ale także uczuciowo cielesne. Od niespełna roku pozostawał bowiem w bliskim związku z Janiną, przy czym był to związek nieformalny, ponieważ oboje byli związani węzłem małżeńskim, każde z kim innym. Dlatego w swoim mieście, nie tak znów dużym, mogli spotykać się rzadko i tylko potajemnie, żeby ich ludzie nie wzięli na języki, ma się rozumieć, ich małżonkowie o niczym się nie dowiedzieli. Wspólny wyjazd, a co ważniejsze, wspólny pobyt z dala od miejsca zamieszkania, rodzin i znajomych był zatem niepowtarzalną okazją do jeszcze lepszego, a przede wszystkim bezpiecznego poznania się i Zygmunt czuł się tym faktem podekscytowany. Zupełnie jak 35 lat temu, gdy po raz pierwszy umówił się z koleżanką z klasy na randkę pod budką z lodami sprzedawanymi na gałki.
I niech ktoś powie, że mężczyzna w moim wieku nie może przeżywać swej drugiej młodości, swego drugiego szczęścia. Trzeba tylko być ostrożnym i wszystko dobrze zorganizować.
Zaplanować.
Ach, jak cudownie. Janka, taka cudowna. Widać, jak odżywa przy mnie. Jaki miałem świetny pomysł.
I rzeczywiście, los im sprzyjał w tym bliższym poznawaniu i przeżywaniu wieczorno-nocnych chwil uniesień. Trzeba bowiem wiedzieć, że w pokojach Włókniarza codziennie mieszka jednocześnie przynajmniej 500 ludzi w takiej masie, pod warunkiem zachowania ostrożności, łatwo pozostać anonimowym, niezauważonym, w każdym razie do czasu. Bo jak powszechnie wiadomo, wszystko się kiedyś kończy, a nielegalne zamieszkiwanie w hotelu sanatoryjnym nie jest żadnym wyjątkiem od tej smutnej prawdy.
Zygmuś! Chyba coś śniłeś złego.
Złego? Co się stało?
Krzyczałeś przez sen.
Tak? Nie pamiętam. Nie wiem.
Krzyczałeś. Musiało ci się coś złego przyśnić.
No, mamy jakąś wodę mineralną. Muszę się napić. Tak. A rzeczywiście, a taki sen, wiesz, że... Znaczy, jesteśmy bardzo blisko, wiesz, bardzo blisko, a za chwilę eksplodujemy. A ktoś nad nami stoi w tym pokoju i patrzy. Ktoś, ja nie wiem kto. Koszmar.
No przytul się mocno do swojej Janki. Mój ty mężczyzno, przytul się. Zaśniesz na moich piersiach. To wszystko dlatego, że tak ciasno męczysz się najdroższy.
Janeczko, z tobą mogę się tak męczyć cały czas.
Mój ty kochany. No śpi już.
Tak, kochanie, tak.
No.
Tak.
Ich wspólny pobyt w jedynce upływał według harmonogramu, który sami sobie wyznaczyli. Z pokoju wychodzili oddzielnie i jeśli nie minęła jeszcze godzina 15, oddzielnie do niego wracali, żeby nie zobaczyły ich salowe, co było o tyle kłopotliwe, że mieli tylko jeden klucz i musieli się nim wymieniać pomiędzy zabiegami. Starali się również nie zostawiać śladów, aby salowe sprzątające przed południem pokój nie zorientowały się, że mieszka w nim także kobieta. Janina chowała więc ubrania i kosmetyki do szafy, ale ponieważ tych drugich miała sporo, czasami jakiś flakonik lub pomadka zostawały na półce nad umywalką.
Janeczko, tyle razy cię prosiłem, pilnuj tych swoich kremów. Znowu taką dużą tubkę zostawiłaś przy prysznicu. Przecież jak się dowiedzą, to wyeksmitują nas stąd w trymiga. A już ciebie na pewno. Albo co gorsza, każą płacić za pobyt. Janeczko, tak cię proszę.
Ojejku, no coś przeoczyłam. No przecież się staram.
Jak można taką dużą tubkę przeoczyć?
Przestań już. Przecież się staram.
Dla kobiety kosmetyki są tym, czym dla mężczyzny wiadomości sportowe. Nie może się bez nich obejść, mimo że nie przynoszą żadnej korzyści. Więc napominania na nic się zdały i Zygmunt przeczuwał, że niebawem zostaną zdemaskowani. Dlatego gdy tylko rozlegało się stukanie do drzwi, a nie zdarzało się to często, Janina zamykała się w łazience, zaś Zygmunt udawał, że jest sam w pokoju. Raz zapukała pielęgniarka oddziałowa.
Panie Zygmuncie, jest pan w pokoju?
Tak? Czy coś się stało?
Nie, wszystko w porządku. Sprawdzamy tylko, czy kuracjusze czegoś nie potrzebują. Czy wszystko jest tak, jak trzeba?
Wszystko jest na swoim miejscu. Dziękuję, siostro.
Innym razem niemal zawału serca dostał, gdy salowa przypomniała sobie, że nie zostawiła dodatkowej rolki papieru toaletowego. Feralnie dla obojga. Co Zygmunt także przeczuwał, ponieważ był fatalistą, okazał się trzeci raz, gdy w drzwiach ni z tego, ni z owego stanął lekarz dyżurny.
Dzień dobry panu, mogę wejść?
Wprawdzie Janina zdążyła się ukryć w łazience, zanim lekarz wkroczył do środka, a Zygmunt podjął dialog, próbując za wszelką cenę udawać naturalny spokój, lecz przecież miał świadomość, że sprawa jest beznadziejna.
Gdzieś w pionie cieknie woda, więc sprawdzamy pokoje na każdym piętrze.
Oznajmił lekarz dyżurny, jakby było oczywiste, że należy to do jego obowiązków.
Chyba rura pękła. Nie możemy dopuścić do zalania pokoi.
Dodał i nie drgnęła mu nawet powieka.
U mnie wszystko w porządku, żadnego przecieku, panie doktorze.
Zapewnił Zygmunt, próbując zasłonić sobą drzwi do łazienki.
Pan wybaczy, muszę to sprawdzić osobiście.
Nie ma co sprawdzać, panie doktorze. Ja niedawno brałem kąpiel i nic nie przeciekało, naprawdę. A no, a w łazience mam straszny bałagan. Wstyd się przyznać, nawet nie ma pan po co tam wchodzić.
Lekarz dyżurny jednak nie dał się przekonać zapewnieniom Zygmunta i ku rozpaczy tego ostatniego powtórzył, że musi wejść do łazienki. Zygmunt zamknął oczy i w ułamku chwili pomyślał, że gdyby stał się cud i Janina zniknęła albo wyparowała, on byłby uratowany. I ona również. Niestety dla nich obojga cud się nie zdarzył. Lekarz otworzył drzwi łazienki. Potem rozsunął drzwi kabiny prysznicowej, gdzie w kucki siedziała Janina. Lekarz chrząknął, odwrócił się, spojrzał wymownie na Zygmunta, a ten wykrztusił jedyne zdanie, jakie mu przyszło do głowy w tym feralnym momencie, co i tak już nie miało większego znaczenia.
Przecież mówiłem, że nic nie cieknie.